bardzo serdecznie w programie Świetny Święty. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej pani, która żyła w XV wieku we Włoszech. Nazywała się Katarzyna z Bolonii i jest świętą. Jak można przypuszczać, Katarzyna z Bolonii urodziła się w Bolonii 8 września roku 1413, a zatem 3 lata po bitwie pod Grunwaldem, chociaż prawdopodobnie kiedy się rodziła nic o krzyżakach, ani o Danuśce, ani o Zbyszku z Bogdańca i Urandzie ze Spychowa nie wiedziała. Mamy rok 1413, przychodzi na świat mała dziewczynka, rodzice patrzą na nią, mówią, będziesz nazywała się Kasia. Mama nazywała się Benvenuta Mammolini, a tata nazywał się Giovanni de Vigri i był bardzo, bardzo wykształconym jegomościem i pracował na dworze, można powiedzieć, pracował w rządzie, albo w zarządzie gminy, albo w zarządzie powiatu, ponieważ pracował u takiego markiza w miejscowości Ferrara. Markiz nazywał się Mikołaj III, pochodził z rodu Estów, markiz III d'Este. I cóż, i pracował u niego, ponieważ znał się doskonale na prawie, znał się doskonale na polityce, więc pracował tam. Mała Katarzyna rośnie w Bolonii i prawdopodobnie gdzieś do 10 roku życia przebywa tam. Ale potem, kiedy już miała 10 lat, przenosi się do swojego taty, jeśli tak można powiedzieć, jedzie tam, gdzie pracuje tata, czyli do Ferrary. Zostaje zaproszona na dwór markiza i staje się oficjalną przyjaciółką córki tegoż markiza. Córka nazywała się Małgorzata. I mimo tego, że na dworze wydarzały się różne dziwne rzeczy, bo w tamtych czasach na dworach wydarzały się różne dziwne rzeczy, a jak mówi opowieść markiz ten z Ferrary, u którego pracował Giovanni de Vigri, tata Katarzyny z Bolonii, no nie był zbyt przykładnym chrześcijaninem, więc na pewno na tym dworze różne hulanki i swawole się odbywały, to jednak Katarzyna jako przyjaciółka małej Małgosi, córki tegoż markiza, na tym dworze żyła całkiem dobrze. Dziewczynki uczyły się, jak to wówczas wypadało, żeby każda taka młoda córka dorosłych, bardzo poważnych rodziców, żeby znała wiele różnych ciekawych sztuk i wiele różnych bardzo takich potrzebnych damie umiejętności. A zatem Małgosia, córka markiza, i Kasia, córka Giovanniego, czyli tego jednego z prawników markiza, uczą się czegoż? Ano muzyki, ano uczą się malarstwa, ano uczą się tańca, ano uczą się poezji, uczą się grania na wioli, uczą się również łaciny, bo to są wszystko te umiejętności, które damom były potrzebne do tego, żeby móc błyszczeć w towarzystwie i kulturą wysoką się odznaczać. Okaże się, że te wszystkie umiejętności kulturalne, ten całe bogactwo kulturalne, w jakiś sposób Katarzynie bardzo się potem przyda podczas jej późniejszego życia w klasztorze klarysek. Otóż okazuje się, że to całe bogactwo kulturalne, to wszystko, całe piękno, które człowieczeństwo ze sobą niesie, piękno poezji, malarstwa, muzyki, że to wszystko gdzieś tam będzie włączone w życie klarysek, już jako dorosła Katarzyna będzie próbowała tym wszystkim zarażać i dodawać tego wszystkiego do życia klasztornego i ubogacać w ten sposób nie tylko liturgię, nie tylko życie, ale najzwyczajniej w świecie dnie i noce, bo przecież nie z samego chleba, postu i brewiarza człowiek się składa, taki zakonny, klaryskowy, ale składa się również i z poezji, przy pomocy której można Panu Bogu swoją miłość opowiedzieć. Kiedy Katarzyna miała 14 lat, a zatem było to w roku 1427, przyłącza się do kobiet, szlachetnych kobiet. Jak mówią biografowie, jak mówią źródła historyczne, nikt za bardzo nie wie, co to za kobiety były, cóż wymyśliły, ale wymyśliły, że będą żyły razem i poświęcą się Panu Bogu. I zamieszkały razem w Bolonii i zaczęły tam prowadzić takie życie prawie monastyczne. Po 3 latach od tego przeniesienia się do tego zgromadzenia, nie zgromadzenia, do tej takiej kongregacji, nie wiadomo było jeszcze, co to jest, po 3 latach wybucha w środku tej grupki pewien konflikt, a może raczej jakieś takie pewne napięcie, które powoduje to, że grupa dzieli się na 2 odłamy. Jeden odłam wybiera życie augustiańskie, i zostają te dziewczyny, które zostały, przyłączyły się do tej grupy, które tworzyły tę grupę, zostają augustiankami. Natomiast druga część w jakiś sposób prowadzona Bożą opatrznością przyłącza się do tego wielkiego ruchu, do wielkiej rodziny franciszkańskiej i zostaje klaryskami. Bardzo, bardzo, bardzo mocny taki czas w życiu duchowym Katarzyny. Ona przeżywa wiele, wiele pokus, wiele jakichś takich ciemności ducha, kuszenia niesamowite, nawet rozpacz związana prawie z utratą wiary oraz niewiara na przykład w Eucharystię towarzyszyły jej podczas tego czasu. Ona zanosiła gorące prośby do Pana Boga, żeby nie zostawiał jej w tej walce duchowej, żeby pomagał jej i gdzieś powoli, 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 pomalutku Pan Bóg odpowiada na te jej prośby, ale widzimy tutaj, że święci to nie są ludzie, którzy nie mają trudności, bo prawdopodobnie są ludzie, którzy mają tak samo wiele trudności jak my, a może i my jesteśmy świętymi, skoro przeżywamy trudności, wcale nam to przez głowę nie przebiega, bo tak jest, bo nie od razu człowiek nabywa pewności wiary, nabywa jakiejś niesamowitości życia, ale powolutku, powolutku to wszystko się wykuwa jak miecz w kuźni, bo trzeba dużo czasu. Ona doświadczyła jakiegoś takiego pierwszego doświadczenia, takiego pierwszego spotkania mocnego z Panem Bogiem podczas spowiedzi. Katarzyna z Boloni poszła pewnego rodzaju do spowiedzi, to już było po tym, jak ta grupa podzieliła się na dwa odłamy, na odłam augustiański, na odłam klaryskowy. Poszła do spowiedzi, opowiedziała, że o wszystkich swoich pokusach dotyczących chociażby zmysłów, dotyczących życia w czystości, opowiedziała o wszystkich pokusach dotyczących niewiary, niewiary w Eucharystię, opowiedziała o swoich zwątpieniach, o grzechach różnych i uzyskała przebaczenie. I to był jeden z najpiękniejszych momentów jej życia. Ona bardzo mocno wraca do tego momentu. Jakby można powiedzieć, rękoma i nogami wczepia się w ten moment. I to jest jakiś taki kamień milowy na drodze jej życia duchowego. Ona będzie mówiła, że tak, miłosierny Bóg, istnienie, ja tego miłosierdzia doświadczyłam i gdzieś sobie bardzo mocno do głowy wkłada to doświadczenie, nie będzie pozwalała nikomu, żeby wymazał to doświadczenie przebaczenia Bożego miłosierdzia. W tym czasie już jako klaryska, już jako ta grupa klaryskowa, można powiedzieć, Katarzyna jednak mimo wszystko nie przestaje być kuszona przez złego ducha, nie przestaje być wystawiana na próby. Te próby dotyczą przede wszystkim powołania. Katarzyna doświadcza jakiegoś takiego kuszenia, które mówi, nie, to nie jest twoje miejsce, zostaw to wszystko w ogóle bez sensu, wróć na dwór, zajmij się czymś innym, a nie tu będziesz siedziała i się modliła. Drugi rodzaj pokus to są pokusy dotyczące wiary, które nazwyczajnie mówią, Pana Boga w ogóle nie ma, albo na przykład pokusy, które mówią, tam w ogóle nic nie istnieje, albo pokusy, które mówią Eucharystia, które podważają wiarę w Eucharystię. Więc to są pokusy, które gdzieś tam towarzyszą Katarzynie, ale również oprócz tego pokusy dotyczące zmysłowości, dotyczące naszej seksualności, to wszystko gdzieś tam drąży w sercu Katarzyny. Ona odpowiada na te pokusy w różny sposób i zaczyna uczyć się walki duchowej. I cóż, pod koniec swojego życia podyktuje swojemu ojcu duchowemu takie malutkie dziełko, które stało się bardzo popularne w tamtym czasie. To dziełko nazywa się Le Sette Armi Spirituali, Siedem Broni Duchowych. I w tym dziełku podaje takie sposoby na przezwyciężenie pokus. Tych sposobów jest siedem. Pierwszy to troszczyć się o czynienie dobra. Katarzyna mówi, że często jest tak, że Duch Święty zsyła do naszego serca różnego rodzaju inspiracje, że zsyła do naszego serca różnego rodzaju podpowiedzi, że zsyła do naszego serca jakieś natchnienia i mamy z reguły ochotę, doskonale wiemy, jakie to są natchnienia do modlitwy, zaproszenie do modlitwy, zaproszenie do zrobienia czegoś dobrego i doskonale rozpoznajemy te natchnienia, ale czasami po prostu gdzieś tam zły duch mówi, nie, daj sobie spokój, to może się jutro zrobi, a może pojutrze i gdzieś próbuje nas zwieść od tego wszystkiego, oczywiście gdzieś tam wychodząc od naszego jakiegoś lenistwa, czy jakiegoś naszego wygodnictwa, Katarzyna mówi nie. Kiedy już przyszło do głowy jakieś natchnienie, naszym obowiązkiem, naszą doskonałą bronią duchową jest właśnie to iść za tym natchnieniem Bożym, spełnić to dobro, do którego Duch Święty nas zaprasza, a w ten sposób gdzieś budować to dobro w naszym sercu i uczyć się coraz bardziej rozpoznawania jakiejś takiej wrażliwości na te Boże natchnienia. Troszczyć się o czynienie dobra, które podpowiada Duch Święty w natchnieniach. To jest pierwsza broń duchowa według świętej Katarzyny. Druga broń to jest taka, żeby wierzyć, że my z kolei sami z siebie żadnego dobra nie jesteśmy w stanie uczynić. Czyli z jednej strony zaangażowanie się w czynienie dobra, ale z drugiej strony absolutna pokora, która mówi tak, my jesteśmy w stanie zrobić wszystko źle. Z Bożą pomocą i tylko jedynie z Bożą pomocą jesteśmy w stanie czynić dobro. I tutaj Katarzyna jest bardzo pokorna. Ona gdzieś tam prawdopodobnie ma w głowie te fragmenty ze świętego Pawła, który mówi, no chcę czynić dobro, ale mi wychodzi zło. Z listu do Rzymian 7 rozdziału i jest święcie przekonana, że my jesteśmy w stanie wyprodukować w cudzysłowie dobro, owocować dobrem tylko wówczas, kiedy rośniemy na glebie Bożej łaski, kiedy to wszystko jest kierowane Bożą łaską. Więc druga taka broń duchowa to jest najzwyczajniej w świecie pokora, która mówi, okej, wyszło nam coś dobrego, tak, ale to nie myśmy zrobili. To łaska Boża, która pracowała w nas, uzdolniła nas do tego, żeby czynić dobrze, żeby pomodlić się za kogoś, żeby komuś w czymś pomóc, żeby spełnić jakieś dzieło miłosierdzia. Trzecia broń to broń, którą można nazwać tak, ufać Bogu w walce ze złem. Katarzyna mówi, że często jest tak, że kiedy przeżywamy jakąś trudność, przeżywamy jakąś walkę, przeżywamy jakąś rozpacz, jesteśmy gdzieś tam, idziemy przez jakąś ciemną dolinę wiary, to te natchnienia, te pokuszenia złego ducha będą takie, jak będą mówiły, no i co, gdzie jest twój Bóg, nie ma Boga, widzisz, to wszystko jest bez sensu, daj sobie spokój, nie walcz już, poddaj się, zostaw ten cały świat modlitwy, cały świat wiary, to wszystko jest kompletnie niepotrzebne, to wszystko jest w ogóle do bani, nie widzisz, że nie ma żadnego pożytku. Więc prawdopodobnie takie pokusy będą gdzieś przychodziły często komuś, kto rozpoczyna życie duchowe, a Katarzyna mówi, nie, w tych momentach musimy ufać, że Pan Bóg zwycięży w walce ze złem, nie tylko w naszym życiu, ale w walce ze złem w całym świecie. I jakąś takim wersetem biblijnym, którym można było podsumować tę broń duchową świętej Katarzyny jest najzwyczajniej w świecie werset, który mówi, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, to zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij twój, laska pasterska i tak dalej. Psalm, który mówi, że tak, że chociażbym chodził przez ciemną dolinę, to ja wiem, że Pan gdzieś tu obok jest. No być może go nie widzę, bo jest ciemno, bo jest to ciemna dolina, ale on mnie trzyma za rękę i idzie razem ze mną. I to jest trzecia broń, jakaś taka wielka ufność w to, że w tej walce duchowej nie jesteśmy nigdy sami, że Pan Bóg nie jest przeciwko nam, ale jest zawsze z nami, stoi po naszej stronie i nam pomaga. Czwarta taka broń duchowa świętej Katarzyny to jest rozważanie życia Pana Jezusa Chrystusa, a szczególnie pamięć o Jego męce. Katarzyna mówi, że jedną z takich wielkich pokus, takich niebezpieczeństw duchowych jest pycha. Jak sobie z tą pychą radzić? A mianowicie radzić sobie z nią w taki sposób, żeby patrzeć od czasu do czasu na krzyż. Bo on pokazuje nam, że no już tacy wcale doskonali nie jesteśmy, skoro Bóg musiał za nas umrzeć na krzyżu i w ten sposób pokazać nam swoją miłość, bo inaczej nie byliśmy w stanie zrozumieć tej Jego wielkiej miłości. Więc skoro jest tak, to znaczy, że no trzeba gdzieś tam chyba z nieco mniejszą samozadowoleniem patrzeć na samych siebie, ale z większą pokorą i mówić, no tak, no ja jestem w stanie spowodować, że Pan Bóg umiera, że to jest jedyny sposób, jaki ma, żeby pokazać mi swoją miłość. Albo wybiera tylko taki sposób, żeby pokazać mi miłość z wielkiej jakiejś tajemnicy. Mógł przecież inny sposób to rozwiązać, zbawienie, ale wybiera taki sposób, bo widocznie inaczej nie jesteśmy z tego w stanie zrozumieć. I Katarzyna mówi, to jest jedna z najpotężniejszych broni, ponieważ pokazuje, że tak, ustawia nas w jakiejś takiej perspektywie pełnej pokory, perspektywie pełnej Bożego oddechu, Bożego światła. Piąta broń duchowa to jest broń trochę makabryczna, ale która była stosowana w średniowieczu i w dawnych czasach i znamy jej łacińską frazę, która opisuje tę broń duchową, to jest najzwyczajniej w świecie memento mori. Pamiętać o tym, że umrzemy, pamiętać o śmierci. Ponieważ jest to coś takiego, co no, funkcjonuje jako bardzo duży filtr. My mamy często różne pomysły na życie, różne rzeczy nam przychodzą do głowy, ale kiedy zastosujemy tę broń duchową, to się okazuje, że no niewiele z tych naszych niektórych pomysłów, niewiele z tego, za czym dążymy, co nam gdzieś tam podpowiada świat, czy jakieś pokusy, że no niewiele z tego zostanie po śmierci. Po śmierci, jak mówi papież Franciszek, żeby zacytować papieża Franciszka, papież Franciszek mówi, że jeszcze nie widział, żeby za trumną jechała ciężarówka. Mówi, że do grobu no nie jesteśmy w stanie zabrać mebli, nie jesteśmy w stanie zabrać nie wiadomo czego. No, zabieramy najczęściej ze sobą relacje z bliskimi. To są rzeczy najcenniejsze, które pozostają. i po drugiej stronie będą funkcjonowały, bo ci bliscy będą pamiętali o nas w modlitwie, będą dobrze o nas mówili, będą ciepło nas wspominali. To są rzeczy, które jesteśmy w stanie zabrać na drugą stronę. Zostanie tylko miłość, jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 13:8. Największa jest miłość i z tych wszystkich przetrwa tylko miłość, a inne rzeczy no gdzieś tam się rozpierzchną. O, tak to nazwijmy. Więc Katarzyna mówi, pamiętaj o śmierci, to ci pomoże dokonywać wyborów, to jest bardzo dobra broń duchowa, to jest taki miecz, dzięki któremu możesz wyciąć to, co niepotrzebne w swoim życiu. Ale z drugiej strony mówi, że żeby nie zwariować i żeby nie było tak, że pamiętamy tylko o śmierci, że tu się coś skończy, to kolejną bardzo potężną bronią duchową jest pamięć o raju. To znaczy, że tam czeka ktoś na mnie, że tam jest ktoś, kto na mnie czeka, chce mnie sobie wspaniałe życie i dzięki temu mogę mieć większą motywację, większą siłę do dokonywania jakichś trudniejszych wyborów, wyborów, które być może kosztują, które kosztują wysiłek, które kosztują jakieś zmaganie, ale dzięki temu mogę tego robić. Pamiętać o raju. O raju to znaczy, że jest gdzieś jakieś takie miejsce, gdzie czeka ktoś na nas. Ktoś wspaniały i ktoś, kto ma otwarte ręce i ramiona. I nie może się doczekać, kiedy tam przyjdziemy. Siódma broń duchowa jest taka, Katarzyna mówi, rozważaj Pismo Święte, pamiętaj o słowach Pisma Świętego. Katarzyna mówi swoim siostrom, klaryskom, ale każdemu z nas, myślę, gdzieś może podpowiedzieć. One mówią, każda literka Pisma Świętego, każda lektura Pisma Świętego, którą czytamy w niedzielę, podczas mszy świętej, w czasie liturgii, to są listy. To są listy od Pana Boga, który pisze do ciebie w tym czasie, dokładnie w tym czasie. To są telegramy. Dzisiaj można by powiedzieć, taka lektura niedzielna to jest e-mail od Pana Boga do ciebie, SMS, który ci przesyła i mówi ci, co myśli o twojej życiu, czym się chce podzielić, jaką radością, co jemu sprawia trudność w twoim życiu, gdzie widzi, że coś jest nie tak, gdzie widzi natomiast, że jest wszystko dobrze i cieszy się z nami, cieszy się naszym życiem i chce nam opowiedzieć o swojej wielkiej miłości w taki sposób. 7 broni duchowych, 7 broni w walce ze złem, z pokusami. Jak wspominałem, Katarzyna z Bolonii, święta Katarzyna z Bolonii, no, przeżywała pokusy różnego rodzaju, dotyczące niewiary, dotyczące zmysłowości, dotyczące jakiejś rozpaczy, ale broniła się w ten sposób. Po pierwsze, troszczyła się o czynienie dobra. Drugie, wierzyła, że nic z siebie nie jest w stanie uczynić dobrego. Trzecie, ufała Bogu w walce ze złem. Czwarta broń to taka, żeby rozważać życie Pana Jezusa, szczególnie Jego mękę. Piąta, pamiętać o śmierci, 6, pamiętać o raju i 7, rozważać Pismo Święte i pamiętać o Piśmie Świętym i traktować Pismo Święte jako taki list Pana Boga do nas. Katarzyna z Bolonii przeżywała swoje życie jako klaryska, najpierw w tym konwencie w Ferrarze i myślała, że tam zakończy swoje życie. Niestety nie, ponieważ inne klaryski uznały, że ma doskonałą, że jest dobrą mistrzynią życia duchowego i że warto powierzyć jej ważniejsze funkcje, więc na początku powierzono jej funkcję mistrzyni nowicjatu, a potem założono konwent, założono klasztor klaryszek w Bolonii właśnie, w jej rodzinnym miejscowości i była przełożoną tego klasztoru, była księni. Tam, cóż, spełniała najprostsze rzeczy, spełniała najprostsze funkcje, troszcząc się o swoje współsiostry i aż do samej śmierci gdzieś tam pomagając im wytrwać na drodze powołania i na tej drodze rozeznawania duchów, rozeznawania tego, co dobre, rozeznawania tego, co złe. Święta Katarzyna z Bolonii umarła 9 marca w roku 1463, a zatem mając 50 lat. I cóż, jeśli Państwo pojadą kiedyś do Bolonii, to ją cały czas tam znajdą, ponieważ jej ciało jest w nienaruszonym stanie. To są cuda, ale święci są specjalistami od cudów. Ostatnio papież Franciszek takie zdanie powiedział. Powiedział, że każdy święty ma jakąś przeszłość, a każdy grzesznik ma przed sobą przyszłość. Ja nie wiem, do której kategorii Państwo samych siebie by zaliczyli. Ja też nie wiem, do jakiej kategorii zaliczyłbym samego siebie, chociaż doskonale wydaje mi się, że prawdopodobnie do kategorii tych sprawy, to znaczy kategorii tych grzeszników, którzy być może mają przed sobą jakąś przyszłość. Życie Katarzyny z Bolonii pokazuje, że tak, no każdy święty ma jakąś przeszłość. No ona miała wielkie pokusy niewiary, wielkie pokusy związane ze zmysłowością, ale została świętą. Więc cóż, no, kolejna nas. Broń duchową do ręki, odważnie walczmy, a z drugiej strony prawdopodobnie możemy liczyć na jej wsparcie. Świętej Katarzyny z Bolonii. Do usłyszenia w następnym odcinku programu Świetny Święty.